Witajcie. Słychać mnie? Przynajmniej ja siebie słyszę. Wiecie, że jest dużo, jak kaznodzieja słyszy, co mówi. Wczoraj trochę was zabrałem w takie moje świadectwo do początku lat 90., kiedy zaczynałem moją służbę jako misjonarz w Rosji, w więzieniu. A dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć trochę o tym, z czym wszyscy tutaj na tej sali mamy problem. I może się nawet troszkę lepiej czujemy, że wszyscy mamy z tym problem, a mianowicie chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć o grzechu. Wielu z nas wie, co to znaczy, wielu z nas z tego powodu cierpiało, a o wszystkich z nas Słowo Boże mówi, że niektórzy zgrzeszyli, czy wszyscy zgrzeszyli? Wszyscy zgrzeszyli i wszyscy mamy z tym problem. Oczywiście wiem, że się czujemy lepiej, kiedy wiemy, że na przykład każdy z tym ma problem. Ja też, ale tak mi lepiej, że wy też. Wiecie, o co chodzi? To coś jak z tą babką, co przychodzi do lekarza i mówi, że ma problem z Facebookiem, a lekarz mówi, lubię to. A chciałem dzisiaj zabrać was do Starego Testamentu, do historii upadku Dawida, do historii o Dawidzie i Batszebie. Jakiś czas temu studiowałem to słowo, przyznam się szczerze, że popełniłem nawet coś w rodzaju małej książeczki na ten temat. Zbadałem to i odkryłem coś, co wierzę, że będzie dzisiaj bardzo ważne, aby stało się faktem i w waszym życiu, aby było w waszej świadomości, kiedy będziecie czytać Stary Testament, czy tą historię w Starym Testamencie i wiele innych. Zaczyna się wszystko, kiedy Dawid na 100% jest powołany, zbawiony, używany, zadowolony. Taki właśnie król Dawid, jakiego my bardzo lubimy, jaki nam się podoba, jaki robi na nas wrażenie. I często wielkie problemy twojego życia, wielkie problemy, które przechodziliście albo będziecie przechodzić, zaczynają się od małej bezmyślności. Wiecie, najczęściej grzech czy problem dopada nas wtedy, kiedy jesteśmy nie w tym miejscu, nie w tym czasie, niewłaściwi ludzie i niewłaściwe decyzje. Potem to dopiero widzimy, a wcześniej tego nie widzimy i zaczyna się. To jest coś takiego, że jeśli zatrzymamy się na znaku stop, rozejrzymy się i pojedziemy dalej, nikt nie stoi koło znaku stop i nie klaszcze, jaki fajny kierowca zatrzymał się. Po prostu zrobiłeś, co do ciebie należało. Ale kiedy nie zatrzymamy się, gdy go najpierw widzimy, potem zwalniamy, a potem się nie zatrzymujemy, potem jest dużo hałasu, wtedy nagle zbiega się dużo ludzi i wszyscy zwracają na to uwagę. Dochodzi do tragedii, ale wszystko zaczęło się gdzieś w nas w środku. Wszystko zaczęło się w tym, że powiedziałem, spróbuję. I kiedy przychodzi w nasze życie grzech, mamy, to jest pierwsza moja ważna myśl dzisiaj, kiedy przychodzi w nasze życie grzech, mamy kilka możliwości, by się zatrzymać, zanim się coś złego zacznie. Każdy z was, jak tu siedzicie, przyjaciele, będzie kuszony. Każdy z was otrzyma ofertę grzechu. Grzech jest taki, jak ceny w supermarkecie. Przy kasie okazuje się, że to kosztuje dwa razy tyle, jak pisało. Przy kasie okazuje się, że wcale nie ma zniżki. Przy kasie okazuje się, że wcale nie jesteś jedynym szczęśliwcem, który coś wygrał. Grzech kosztuje więcej, niż ma na sobie napisane, czy niż nam się wydaje, mówiąc prawidłowo. I jeśli zbagatelizujemy, to dojdzie do katastrofy. Ale jeszcze raz chcę wam powtórzyć pierwszą ważną myśl dzisiejszego wykładu. Jest wiele momentów, w których się możesz zatrzymać. I chciałbym przestudiować to na przykładzie króla Dawida. Mamy przypowieść Starego Testamentu o katastrofie życiowej pewnego człowieka. I co poprzedza tą historię? Jeśli będziecie kiedyś czytać w całości Stary Testament, polecam wam, żebyście w ciągu roku zawsze sobie zrobili taki plan czytania Biblii, to zobaczycie, że Ten rozdział, który za chwilę przeczytam, poprzedzają rozdziały pełne pozytywnego działania. Ten facet naprawdę był Bożym człowiekiem. Amen. Dawid był super. Dawid robił niesamowite rzeczy. Dawid działał, budował królestwo, pisał psalmy, śpiewał przed Panem, chwalił Pana, podobał się Bogu, podobał się ludziom, był kimś niesamowitym. Ten rozdział poprzedzają rozdziały pełne dobrego działania, opis dobrego, sprawiedliwego króla. A potem zaczyna się ten kolejny rozdział, zaczyna się właśnie ten dzień, druga księga Samuela, 11 rozdział. Zaczyna się ten dzień, który mógłby się nigdy nie zacząć, ale się zaczął. I taki dzień przyjdzie w twoim życiu. Wiecie, budzisz się rano i nie wiesz, że wieczorem pójdziesz spać jako ktoś inny. Albo kładziesz się spać i nie wiesz, że rano obudzisz się jako ktoś inny. Czasem, kiedy ja dużo podróżuję samochodem i kiedyś, pamiętam, wielki korek, stałem ponad 1,5 godziny i w końcu doszedłem do powodu, do miejsca, gdzie ten korek był, skąd policja sterowała ruchem, patrzę, samochód owinięty naokoło drzewa, tir w rowie i pod folią kształt człowieka i wystają tylko buty. Wiecie, dziwna myśl przyszła mi do głowy. Ten facet te buty dzisiaj rano ubierał. Ubieraliście dzisiaj rano buty? Ten facet też je ubierał. Nagle do mnie doszło, chłop ubierał rano buty, tak jak ja ubierałem buty. A teraz leży i tylko buty sterczą spod folii. Szokujące dla mnie, że to przychodzi nagle. Coś sprawiło, że ten człowiek popełnił straszny błąd. Wjechał pod tego tira, potem wyleciał z drogi. Ale rano ubierał buty. Dziwna myśl. Ale myślę, że niektórzy z was rozumią, o co mi chodzi. Opowieść Starego Testamentu. O tym, jak nadszedł dzień, który mógł nigdy nie nadejść. Jeśli chcecie, otwórzcie Biblię. Jeśli chcecie, posłuchajcie teraz. Wsłuchajcie się w historię. Uczcie się słuchać Słowa Bożego. Powiedzcie innym myślom, innym rzeczom, żeby sobie poczekały, bo właśnie chcecie posłuchać Słowa Bożego. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz, przyślij do mnie Uriasza Chetyjczyka. I Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi, jak się powodzi wojsku i jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi. Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Jak on żyw i jak żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Rzekł więc Dawid do Uriasza. Zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jeruzalemie przez ten dzień i dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze sługami swojego pana, lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał, tak, postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa, a potem odstąpcie od niego tak, aby został ugodzony i poległ. A gdy Joab oblegał miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najdzielniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczęli walkę z Joabem, poległo kilku z jego ludzi i z wojowników Dawida, zginął też Uriasz Chetejczyk. Tu się chcę zatrzymać. Konspekt historii prosty. Król zobaczył czyjąś żonę, uprawiał z nią seks, albo jak Biblia to mówi bardziej pobożnie, obcował z nią. Mówię, żebyście wiedzieli, czy ktoś nie myślał, że czytali razem gazety albo słuchali muzyki. Ona zaszła w ciążę, a on postanowił się pozbyć jej męża. Ten sprawiedliwy, ten autor psalmów, ten wspaniały król Dawid. Wiecie, kiedy czytałem tą historię i zacząłem ją studiować, pomyślałem sobie, nie mógłby Dawid zgrzeszyć jakoś inaczej, no tak bardziej, tak poprawniej trochę. Tak jakoś normalnie, my go tak szanujemy, podziwiamy, ja się uczę na pamięć jego psalmów, a tutaj takie coś. Ja rozumiem, wiecie, gdyby był zboczeńcem, erotomanem, powiedzielibyśmy, no tacy to tak mają. Ale jest już znany z miłości do Boga. Jest znanym przez ludzi królem. Jest kimś, kto robi dobre rzeczy i to już druga lekcja dla ciebie. Kimkolwiek jesteś i cokolwiek dobrego robisz w kościele, uważaj na to, jak chodzisz z Bogiem i gdzie jesteś. Słyszycie mnie, przyjaciele? Jest człowiekiem chodzącym z Panem i doświadczonym w życiu. Ma około 50. Czyli dla was patrząc, to nie jest młody facet, no. Ja pamiętam, że kiedy miałem 19 lat, to facet, który miał 35, to był ktoś, kto nad grobem stoi i patrzy, jak głęboko. Dawid ma 50 lat, jest doświadczony, jest podobny do wielu z nas. Znają go z pieśni. W tylu kazaniach o nim mówiliśmy. Poważamy go. I po tylu latach służby nikt nie oczekuje, że Dawid upadnie. Dlatego właśnie ta historia jest dla nas. Lekcja numer 3, będzie ich kilka, ale ta jest bardzo ważna. Tą sobie powinieneś zapisać i często przypominać. Nikt, jeszcze raz powtarzam, nikt z nas w tej sali, ani ja, ani ty, bez względu na to, jaką pełnisz służbę, kto jest twoim tatą i jak bardzo duchowym człowiekiem jesteś, nikt z nas nie jest zbyt duchowy, żeby nie upaść. Zgadzacie się ze mną? Nikt z nas nie jest zbyt duchowym człowiekiem, zbyt znającym Pana, żeby nie upaść. To dotyczy mnie i ciebie. Bóg chce i zawsze i wszędzie powiedzieć nam, że miłuje grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Bóg cię kocha, ale Bóg jest przeciwny temu, żebyś upadł. I dlatego chce nas pouczać. I jeśli nie skupimy się teraz, kiedy czytamy tą historię, wiecie, jeśli nie skupimy się na grzechu Dawida w jakiś taki religijny sposób, no czytamy wiąz grzeszył, a to łobuz, no. Wiecie, jeśli nie będziemy w ten sposób tak religijnie postępować, tylko tak sobie na niego popatrzymy, wyobraźcie sobie, że jesteście jego przyjacielem, że znacie go, zobaczcie w nim człowieka, zobaczcie w nim kogoś, kto mógłby żyć obok ciebie, a może trochę z twojej sytuacji. Jeśli nie popatrzymy na niego w taki religijny sposób, ale zobaczymy na naturę Boga w tej opowieści i człowieka, możemy się czegoś nauczyć. Słowo Boże, Biblia mówi, jest pożyteczne do nauki. A więc zacznijmy od tego, co dotyczy nas wszystkich i to często. Dawid mógł kilka razy się zatrzymać. To jest coś, co chciałem wam kilka razy tu podkreślić. Ale wszystko zaczęło się od zaniedbania. Wiecie, co znaczy zaniedbanie? Jeśli nie zrobiliście kiedyś lekcji, to wszystko zaczęło się od tego, że o 16:30 w czwartek zaniedbaliście to, o co was spytali o 8:30 w piątek. To jest zaniedbanie. Zaniedbanie, bo wszystko układa się fajnie, jest już dobrze. I gdy coś zaniedbuję, to nie robię wtedy tego, co do mnie należy. Nie jestem na miejscu, gdzie miałem być. I to jest miejsce, z którego ciągle jeszcze można łatwo pokutować. Kiedy nie jesteś tam, gdzie masz być, ciągle jeszcze można z tego łatwo pokutować. Ciągle jeszcze nic się nie stało. Ciągle można przyjść powiedzieć do Boga, Panie, moje lenistwo mnie gubi, pomóż mi, jestem tu, gdzie nie powinienem być, powinienem był zrobić co innego. Stąd się da jeszcze łatwo uciec. Wiecie, zbór się modli, na przykład, zbór się modli, ale komuś z nas się wydaje, że już jest taki duchowy i tyle zrobił, i tyle dla Kościoła, w ogóle Kościół mu tyle zawdzięcza, że nie wiadomo, czy by istniał, gdyby nie ty. Więc sobie właściwie dzisiaj odpuszczę. Zbór bierze udział w jakichś zmaganiach. Czasem zbór bierze udział w duchowej bitwie. Czasami twój pastor, starsi zboru, ludzie w zborze chcą coś wymodlić. Byliśmy w sytuacji, ja tego doświadczałem, wiecie, że człowiek jakiś walczył o życie. Pamiętam sytuację, kiedy bardzo mocno podpadłem, gdzie potem na długo przygnęło do mnie, że Kulec to taki barbarzyńca chrześcijański. Jeden człowiek nazwał mnie chłoporobotniczym kaznodzieją i mi się to spodobało, szczerze mówiąc. Ale wiecie co, mieliśmy modlitwę o osobę, która walczyła, ponieważ umierała na chorobę krwi, na białaczkę. I chcieliśmy się modlić i ta dziewczyna wyszła do przodu i rozpłakała się wielkimi łzami. Mówiła, pomódźcie się o mnie. To, co powiedział mi wczoraj lekarz. I wiecie, trudno jej było mówić. Myśmy stanęli, zaczęliśmy się modlić. To było pod koniec nabożeństwa. I wtedy niektórzy ludzie po prostu się wstali, podeszli do stolika z kawą, zaczęli nalewać kawy, rozmawiać, wychodzić. Ja wtedy się wkurzyłem i powiedziałem, słuchajcie dziady, przyjdzie dzień, że wy będziecie płakać. Tu stoi matka trójki dzieci. Osoba, dla której teraz wszystko się wali. Ale co was to obchodzi? Pijcie swoją kawę. Mam nadzieję, że im przestała smakować tamtego dnia. Na pewno mnie mniej lubili od tamtego dnia. Ale mówię, przyjdzie dzień. Przyjdziecie tutaj i zrozumiecie, co to znaczy, kiedy nie jest się tam, gdzie powinno się być jako zbór. Byłem wtedy bardzo, bardzo początkującym pastorem, ale zrozumiałem, że Kościół to jest coś więcej niż, mówiąc trochę nieładnie, odwalić nabożeństwo i iść do domu. Zgodzicie się ze mną? Ja wiem, że dzisiaj tutaj na tym miejscu są tacy z was, którzy tak nie myślą, bo nie przyjechalibyście tu, bo to nie jest potrzebne do zaliczenia czegokolwiek, ale jesteście, więc chcę z wami studiować Słowo Boże. Biblia mówi, że nie powinniśmy opuszczać wzajemnych spotkań waszych. Biblia mówi, nie opuszczajcie wzajemnych spotkań waszych, jak to jest u niektórych zwyczaju. Wiecie dlaczego? Ja się zawsze zastanawiam, czemu Biblia mówi, nie opuszczajcie wzajemnych spotkań waszych. Ja myślę, że właśnie dlatego, że jeśli opuścicie, to będziecie w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwej porze z niewłaściwą osobą. Jeśli na przykład teraz, zamiast być tutaj, ktoś tam u góry siedzi, on i ona, i się na siebie patrzą, to są w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwej porze. Nie wiadomo, co z tego jeszcze będzie. Widzicie, podobnie jest z Dawidem. Gdy królowie, pisze Biblia, jasno, gdy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid został sobie spokojnie w domu. Królowie w tym czasie ruszali, ale Dawid sobie został w domu. Biblia mówi, że Dawid pozostał w Jeruzalemie. Ludzie, ale to pobożnie brzmi, nie? Jaki fajny chłop. W Jeruzalemie. Tak sobie to czytałem, jak to fajnie tak zabrzmiało. Wiecie, Dawid nie był byle gdzie. Dawid nie siedział w barze na piwie. Dawid nie był, nie wiadomo. W Jeruzalemie był. No co się może stać, jak się w Jeruzalemie zostanie? No przecież nic. Jak to pięknie i pobożnie brzmi. Nie grał przecież. Biblia nie mówi, że gdy królowie zwykli wyruszać, Dawid grał w karty z Filistynami. Wtedy by było źle. Nie, on był w Jeruzalemie. W swojej królewskiej sypialni wyłożonej drewnem, złotem, nie wiadomo czym jeszcze, pełnej luksusów, wygód. Niektóre rzeczy ze złota, inne z drewna. Nudziło mu się, przewrócił się na jeden bok. Na drugi coś poleżał i wtedy zaczyna się nasza historia. Biblia mówi, przytrafiło się. No właśnie. To jest nasz problem, przytrafiło się. Przytrafiło się. Nam się zawsze przytrafia. Biblia mówi, tutaj, kiedy to się dzieje. Biblia mówi, kiedy nie jesteś we właściwym czasie, na właściwym miejscu, nie robisz to, co do ciebie należy, przytrafia się. Przytrafiło się. Król wstał ze swojego łoża, Biblia mówi. Wyobrażam go sobie, jak wstał z łoża. Piękne ciało, nie to co ja. Namaszczony oliwą. Wojownik. Ubrał szlafrok z najlepszej tkaniny i wyszedł na balkon. Król wstał ze swojego łoża. W tym czasie miał być w zbroi. Miał być brudny od pyłu. Miał trzymać miecz. Miał stać za Izraelem. Miał być tam, gdzie go Bóg postawił. Ale on właśnie wstał ze swojego łoża. Gdyby był tam, gdzie miał być, to wam powiem odkrycie, słuchajcie uważnie. Tego nie wiedzieliście. Gdyby był tam, gdzie miał być, nie byłoby go tu. Odkryłem wam coś nowego w Biblii dzisiaj? Czujecie? Gdyby był tam, nie byłoby go tu. To jest nasz problem bardzo często. Ludzie rozrabiają najczęściej wtedy, kiedy się nudzą. Jeśli nie macie jeszcze dzieci, może niektórzy z was już mają dzieci, to wiecie, że dzieci najczęściej rozrabiają, kiedy im się nudzi. I wtedy mówią, przytrafiło się. I dobrze, jak to jest tylko piłka u sąsiada w oknie. Gorzej, jak córka sąsiada w oknie. Wiecie o czym mówię. Co wy się śmiejecie? Powiedzieli mi, że to jest od 18 do spotkania. Dzieci narozrabiają najczęściej wtedy, kiedy im się nudzi. I tak samo wy i ja. Czy pokuszenie jest bardzo sprytne. Dawid to doświadczył i wy to doświadczycie. Diabeł przychodzi bardzo delikatnie. Zło przychodzi delikatnie. Ludzie czasami malują diabła, że ma rogi, kopyta, widły. Wiecie, mordę taką jak $100 czy $1000 za złapanie i tak dalej. Ale on tak nie wygląda. Jakby diabeł tak wyglądał, to nikt by nie zgrzeszył. Nikt by nie poszedł za tym, do czego kusi. Podobnie zło. Pokuszenie przychodzi i pyta, przepraszam, nie masz może chwilki? Dzień dobry. O, jesteś tu. Nie masz może chwilki? Nie masz chwilki przed lustrem? Nie masz chwilki z tą gazetą? Nie masz chwilki ze swoimi myślami? Skoro już jesteś tu, gdzie nie powinieneś być, przepraszam, czy nie masz chwili? Takie jest pokuszenie. W tym miejscu kończy się to, co nazwałem lenistwem czy zaniedbaniem. Z tego miejsca już jest trudniej wrócić, już jest trudniej pokutować. Bo zaniedbanie przechodzi w działanie, ale jest to niewłaściwe działanie. Tu pokutuje się trudniej, wiecie, bo wtedy nasze uszy, nasze serce nie zawsze pamiętają, co słyszały i nie zawsze już chcą słuchać, bo zobaczyły. Słowo Boże mówi, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Wiecie, co tam pisze? Każdy bywa kuszony przez własne co? Pożądliwości. Byliście kiedyś na rybach? Jeżeli wezmę wędkę, haczyk i na haczyku nadzieję $100, jak myślicie, ile ryb złapię? Dlaczego? Ponieważ ryby nie interesuje $100. Ryba jest głupia i woli kukurydzę. Każdy bywa kuszony przez swoje pożądliwości. Diabeł wie, co ciebie kusi. Jednego będzie kusił Playboy. Żeby zobaczyć, co tam jest po środku. Pod jakimkolwiek pretekstem. Mam wykład dla małżeństw, muszę sprawdzić, nie wiem. Cokolwiek. Będzie go kusić. Inny powie, ja ten nie ma nic wspólnego. Ale będzie go kusić władza, pieniądze. Każda ryba bierze na swoją przynętę. Słyszycie mnie, przyjaciele? Wy macie coś, na co bierzecie. W każdym wieku. Jeden bierze na pieniądze. Drugi bierze na dziewczynę bez ubrania. Trzeci bierze na faceta bez ubrania, inny na władzę, jeszcze inny na coś tam bierze. Coś musi być na haczyku, żebyś ty wziął. Jak mówię, rzućcie $100 na haczyku w kanał i po roku dalej nic nie złapiecie. Chyba, że jakiegoś nurka. Bo on na to bierze. Wiecie, o czym teraz mówię? Każdy bywa kuszony przez swoje pożądliwości, ale jest gorzej. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Gdy pożądliwość pocznie, ryba bierze i rodzi się grzech, bo wzięła to, czego mama mówiła, żebyś nie brała, jak na sznurku wisi. Kiedy już wzięła, jest holowana do brzegu i rodzi się śmierć. I podobnie jest z człowiekiem. Kiedy weźmiesz i nabijesz się na ten hak to może być pornografia. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj, na tym miejscu, jesteś człowiekiem uzależnionym od pornografii, to ty wiesz, o czym ja do ciebie mówię. Chcesz przestać, ale nie możesz. Wczoraj w nocy znów to robiłeś. Znowu dziś pójdziesz do łazienki, będziesz to robił. Diabeł cię ma na haku. Bóg mówi, chce cię ściągnąć tego haka. Jeśli twoim problemem są plotki, gniew, złość, pielęgnowanie zranień, różne są rzeczy. Mówię wam dziś o grzechu. Diabeł holuje na grzechu do brzegu. Chodzi o to, żeby cię wyciągnąć z kościoła jak rybę z wody, żeby cię wyciągnąć z życia, z rodziny, z planów, z marzeń, obedrzeć ze skóry i wyrzucić na śmietnik. Dawid ubrał szlafrok i wyszedł na balkon, przydarzyło się. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. Czujecie? Wychodzi na balkon i... Wow. Nie wiemy, czy wiedziała, że król wyjechał. Ja również, moim hobby jest historia. To jest moje takie prawdziwe hobby. I wiem, że w tamtych czasach, w starożytnych królestwach, a i zresztą w średniowieczu często, jeżeli król był w pałacu, to albo powiewały flagi, albo był jakiś inny znak. Ogólnie miasto wiedziało, czy król przebywa w mieście, czy król wyjeżdża, ponieważ król nie wyjeżdżał, wiecie, po cichutku z miasta. Trąby trąbiły, albo flagi, chorągwie jechały, albo wojsko się ustawiało. Jakiś był znak. Nie wiem, czy wiedziała, że król wyjechał, ale tak jak mówię, raczej wiadomo było, że król tam jest. Biblia mówi, że była piękna. Biblia mówi, że nie była ułomna, tylko piękna. A więc wiedziała. I również wy wiecie, słuchajcie, no, co tu dużo mówić. Kto z was ma balkon? Ma ktoś balkon? Wiesz, co widać z twojego balkonu, czy nie wiesz? No wiesz, ona też wiedziała. Biblia nie mówi, że była lekko upośledzona i nie wiedziała. Biblia mówi tylko, że była piękna. I wiedziała, co widać z jej balkonu. Tak samo jak wy wiecie, a przez to wiedziała, kto widzi. Myślę, że nieraz na balkonie królewskim powyżej widziała króla, w szacie króla z gośćmi i tak dalej. Nie mieszkała tam od wczoraj, nie wynajęła wczoraj. Wiedziała, gdzie jest królewski balkon i widywała tam króla i jego gości. Ona wiedziała, że może ją zobaczyć ktoś z pałacu. Myślę, że wiedziała. I wiecie co? Czasem tak jest w naszym życiu. Czasem tak się drażnią dwie strony. Ona wie, a on też wie. Ona tak lekko, on tak lekko. Oni wiedzą. Coś narasta. On jest w niewłaściwym miejscu, ona jest w niewłaściwym miejscu. On wie, ona wie. Czasem się tak drażnimy. Dwie strony nie robią, co powinny. Ja nie wiem, czy to tu tak dokładnie było, ale wy wiecie, jak to jest w życiu, nie? Ujrzał to król. Wiecie, jak tam mówią dzisiaj dzieciaki w szkole, podoba mi się to powiedzenie, kopara mu opadła. Zobaczył. Ujrzał ją król i zapomniał, jak się nazywa. Wszystko, co królewskie... Posłuchajcie, my teraz coś bardzo ważnego wam powiem. Wszystko, co królewskie, wszystko, co miało od Boga, dał w to, aby załatwić tą sprawę. I to jest to, kiedy nadziejesz się na hak pokuszenia. Wszystko, do czego Bóg cię przeznaczył. Bóg być może cię przeznaczył jako lidera uwielbiania, jako członka grupy uwielbiającej, członka grupy, która chwałę Bogu ma oddawać. Przeznaczył cię jako, nie wiem, pastora młodzieżowego, jako ewangelistę w więzieniu, w szpitalu dla bezdomnych. Nie wiem dla kogo. Bóg cię do czegoś przeznaczył. Jesteście królewskim kapłaństwem. Ale kiedy takie coś się zdarza, kiedy zaczynamy zapominać, kiedy lenistwo dojrzeje i zaczyna to rodzić, zapominamy, kim jesteśmy i po co. I wszystko, co królewskie, wszystko, co Boże, wszystkie nasze chody, możliwości i znajomości, Boży autorytet, Boży czas, królewskie przywileje, królewskie wygody, wszystko dla jego ego. Król zapomniał o wszystkim. Pożądliwość dojrzewa i co się dzieje? Ta pożądliwość dojrzewa subtelnie. Przeczytajcie tutaj, co w Biblii pisze. Posyła ludzi, a wiecie po co? Aby się czegoś dowiedzieć. No jasne, przecież on się chciał tylko dowiedzieć. A co go to obchodziło? Ale posyła, aby się czegoś dowiedzieć. Oczywiście chodziło tylko o wiedzę, pewnie. Wiesz, coś wiecie, jakby ktoś powiedział, wiesz co, pokaż mi tego Playboya, co masz w torbie, bo chcę zobaczyć, czy jest tak jak przed moim nawróceniem na szarym papierze, czy teraz na kolorowym. Ja chcę tylko wiedzieć, no. Wiecie, o czym mówię? On się chciał tylko dowiedzieć. Ale w porządku. W końcu jest królem. Miał znajomości, miał możliwości, tak jak wielu z was ma możliwości, znajomości, znacie. Kto inny do niej czy do niego nie ma dostępu, ale ty masz z powodu służby, z powodu tego, gdzie Bóg cię postawił. Przyszedłeś do kościoła i kiedy byłeś w świecie, nie miałeś takich możliwości, ale teraz masz. Ale posłał i poszli i sprawdzili, gdy pożądliwość pocznie, Biblia mówi, rodzi grzech. I wiecie co? Wrócili ci, których posłał i powiedzieli mu jasno, kim ona jest. Powiedziano mu, cytuję z Biblii, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka, czyli ma tatę, ma męża, ma ułożone życie. Dawidzie, słyszysz, Duch Święty ci mówi, to jest żona Uriasza. I tu znów, już trzeci raz, był moment. Z tego miejsca ciągle jeszcze można wrócić. To jest ciągle moment, że można powiedzieć, Boże, co ja robię? I wycofać się. To jest w tym momencie już bolesne. W tym momencie, wiecie, wszystko płonie, ale to jeszcze można zrobić. Ale nastrój, chwila. Chcę wam powiedzieć trochę o grzechu. Faceci szczególnie są wzrokowcami. I dlatego więcej mężczyzn ma problem z pornografią niż kobiet, chociaż odsetek kobiet, które mają problem z pornografią zrobioną pod kobiety, też wzrasta. I to kiedyś, wcześniej czy później przyjdzie do ciebie. Będzie cię chciało zabrać od swojej służby, od tego, kim jesteś, albo coś innego. Ale kiedy, powiem wam tak o grzechu, kiedy jakiś widok, jakaś pornografia, jakiś film, który wiesz, że nie powinieneś był tego oglądać, cię dopada, to pierwsze spojrzenie to jest pokuszenie i zaskoczenie. Drugie to już twoja wola. A więc kiedy pierwszy raz, wiecie, czasami nie możesz. Ja jak byłem kapelanem więziennym, chodziłem po celach więziennych. Chociaż pracowałem w wielkiej rosyjskiej kolonii karnej, gdzie więźniowie byli luzem, spali w barakach. Było coś takiego również jak takie karcery i cele, gdzie trzymano ludzi z różnego powodu. Albo byli niebezpieczni dla innych, albo byli sami zagrożeni w więzieniu i nie mogli być pośród innych więźniów, bo by ich zamordowano. Siedzieli pojedynczo, po dwóch, po czterech, po ośmiu. Kiedy wchodziłem do takiej celi, podpisywałem, że wchodzę na własną odpowiedzialność. Wchodziłem do tej celi i często, kiedy pierwszy raz wchodziłem do celi, siadałem na pryczy, oni robili mi miejsce. Miałem Biblię w dłoni, miałem trochę takich niebieskich gedeonitek Nowych Testamentów, które im zostawiałem wtedy. To wiecie co, cele były wytapetowane i uwierzcie mi, że to nie były żywoty świętych. I ja widziałem, na co się narażam. Mieliśmy takiego księdza ewangelickiego, który powiedział, on nie będzie chodził, bo mówi, on sobie nie radzi. On mówi, mam problem z tym, co tam jest. Wtedy może trochę niepotrzebnie, żeśmy się z niego śmiali. Ja go dziś troszkę lepiej rozumiem. Wtedy się śmialiśmy z niego. Ale kiedy pierwszy raz zobaczysz, zaskoczy cię widok, to jest pokuszenie. Ale kiedy patrzysz drugi raz, to już jest twoja wola. Dawid patrzył. A potem patrzył. A potem jeszcze patrzył. A potem jeszcze patrzył i patrzył, i patrzył, i patrzył. Oczy widzą, co jest, a serce nie mówi wtedy prawdy. I to drugie spojrzenie to już nie pokuszenie, to już jego decyzja. Życie może przyjść. W wypadku Dawida to była kobieta, może w wypadku kogoś z was to jest pornografia, w wypadku kogoś z was to jest jeszcze coś, nie wiem, na przykład mogą być pieniądze. Czasami też na początek, wiecie, teraz banki dzwonią. Nie wiem, czy kiedyś dzwonił do was bank, może niektórzy z was jeszcze nie pracują, to banki na razie udają, że was nie dostrzegają. Ale jeśli już pracujesz, to wiesz, że mówię, miałem telefon, dzwoni pani, przedstawia się, proponuje mi kredyt. Bank przedstawia ten kredyt tak, żebyś go wziął. Teraz jest taka modna reklama w telewizji, która przedstawia, że dziennie tylko tyle i pokazują tam 5 złotóweczki, lecą tego. Każdy, kto się zna na kredytach i to policzy, to jest drożej niż kiedykolwiek. To jest droższy kredyt niż te do tej pory przekazywane, ale jest reklama jest dana tak, żebyś myślał, że jest taniej. Dzwoniła do mnie pani na przykład z banku. Miła pani, proponuje mi kredyt. Wiecie co, ja odpowiedziałem, że nie. Ale ona się nie wyłączyła i powiedziała, no jak nie, to dziękuję. Ale spytała, czy nie chciałbym posłuchać, na jak wspaniałych warunkach jest udzielany. Ja już się nauczyłem rozmawiać, wiecie, staję się powoli taki odporny, asertywny na te rzeczy. I powiedziałem tej pani, może mi pani przedstawić, ale chcę pani coś powiedzieć. Już zdecydowałem, że nic od pani nie wezmę, ale z uprzejmości panią posłucham. No to nie, to dziękuję. Już pani to mówię na 100%. Niech mnie pani nazywa głupim, jeśli coś wezmę. Nic nie wezmę. Czy oni od razu odchodzą. Dziś wielu ludzi prowadzi serce. Ta pani mówi, pan potrzebuje, wiecie, diabeł czasami mówi, że czujesz, co potrzebujesz. Dzisiaj wielu ludzi, my bardzo lubimy używać to takie powiedzenie, że no w sercu czuję. I wiecie, czemu tak mówimy? Bo wtedy możemy ludziom wciskać, że to jest coś bardziej duchowego, że my tak w sercu czujemy. Prawdę mówi Słowo Boże, a nie twoje serce. Chłopie, jak zobaczysz dziewczynę bez ubrania, to co ci serce ma powiedzieć? Że lepiej było ósmego obcego oglądać? Ona jest ładniejsza. To serce nie mówi prawdy. Jak zobaczysz możliwości, finanse, rzeczy, nie słuchaj wtedy serca, tylko słuchaj Słowa Bożego. Wiecie, słabo mi jest, jako pastor często próbuje mnie ludzie manipulować i mówi, przychodzi do mnie człowiek i mówi, wiesz, ja tak czuję w sercu. Ja mówię, słuchaj, to do kardiologa idź. Bóg ci to powiedział? Czy to jest od ciebie? Jeśli to mówi Bóg, to ja odstępuję. Okej, będziemy się modlić. Ale jeśli to od ciebie, zobaczmy na to, co to jest. Zobaczmy, co to może być. Grzech jest jak wąż, który poluje na małpę. Ja nie wiem, czy to jest prawda. Słyszałem, że niektóre węże to prawie hipnotyzują tą małpę ze strachu. Tak się na nią patrzą, aż ją zjedzą. I ja myślę, że niektórzy z nas, nie wiem, czy to z małpami jest prawda, ale z nami jest prawda. Grzech tak się zaczyna nam patrzeć, tak się zaczyna przed nami mienić, że jesteśmy gotowi go wziąć. Jak wąż łapie nasz wzrok, odczucia i zaczynamy tańczyć tak, jak on zagra. Tańczymy taniec śmierci, ale wiecie, co się dzieje, kiedy taka pożądliwość przychodzi? Każdy z was, kto zgrzeszył, kto już upadł, boleśnie poczuł to, Bóg się wtedy robi strasznie jaki? Daleki. Jak to coś przed tobą jest. Cokolwiek to jest. Czy w dziedzinie seksualności, finansów, posiadania. Jak to coś mogę mieć. Bóg się wtedy robi jakiś taki religijny, niedzielny, daleki. I tutaj, jeżeli nauczysz się i poprosisz Boga, żeby ci w tym miejscu przypomniał Józefa. Do Józefa, jeżeli czytaliście Stary Testament, kto z was zna historię Józefa, to wie, o czym mówię. Kto nie czytał, polecam, żeby przeczytał. Przyszła żona Potyfara. Zaczęła się rozbierać, pokazywać swoje ciało. Józef wiedział, że jeżeli dłużej będzie się temu przyglądał, że jeżeli wejdzie w to emocjonalnie, to Bóg się zacznie oddalać. Ale to był mądry człowiek i wiedział, że jeżeli ktoś taki jak Bóg się oddala, to trzeba za nim pobiec. I uciekł. I pobiegł za Bogiem, wybrał Boga i strasznie podpadł. Ale odrobił lekcję przed Panem. I chociaż potem został fałszywie oskarżony, wrzucony do lochów, gdzie wszystkie demony Egiptu mówiły mu, gdzie jest twój Bóg? I jak wyszedłeś na słuchaniu twojego Boga? To Biblia mówi, że przyszedł dzień, kiedy pozłacane rydwany Faraona wjechały na dziedziniec pałacu, a na drugim rydwanie po Faraonie jechał kto? Józef. Bóg go wywyższył, bo był mu wierny. Musisz się uniżyć, kiedy jesteś kuszony. Cię, mam przyjaciela, jest pilotem, wojskowym pilotem. Pilotuje facet chyba wszystko, co lata. Mam wrażenie, że na drzwiach od stodoły by potrafił latać. Wszystko. I oni mają trochę inne podejście. Wiecie, piloci mają szacunek do tego, co robią. Znają swoje możliwości, ale nie panikują. Ja pamiętam na przykład, kiedyś do niego zadzwoniłem, czasami do ciebie dzwonimy i mówię, cześć, gdzie jesteś? A on mówi, ach, chłopie, nie chce mi siedzieć rozmawiać. Ja mówię, co się stało? A siedzę w Montanie jestem. W Ameryce stoję na pasie, startowaliśmy, silnik mi eksplodował, musiałem posadzić samolot. Kurczę, nie będę w domu na czas. Ja mówię, chłopie, jakby mi silnik eksplodował, to on książkę na temat wiary napisał i opowiadał o tym 20 lat wszystkim z kazalnicy. A ten się złości, że mu silnik eksplodował, wymieniają właśnie. Oni mają inne podejście do tego wszystkiego, ale oni wiedzą, że kiedy silnik w samolocie zaczyna się palić, bo dzisiaj samoloty mają jeszcze systemy gaszące, ale jeśli nie ma, to jest jedno wyjście, które można zrobić. Kiedy zaczyna palić się silnik, skierować dziób samolotu w kierunku ziemi i bardzo szybkim lotem nurkowym, zmierzając w kierunku ziemi, można zgasić silnik. I dla mnie to jest nauka czegoś na temat grzechu. Kiedy grzech cię rozpali, skieruj nos w ziemię i szybkim lotem nurkowym ponieś się. Zobacz, co Bóg dla ciebie zrobił. Zobacz, kim jesteś. Zobacz, w jakim środowisku cię Bóg umieścił. Zobacz, że postawił wokół ciebie święte dziewczyny, świętych chłopaków, świętych ludzi, wspaniałą atmosferę, kościół. Pikuj w dół, może zgaśnie. Bo pilot wie, że jeśli nie obniży nosa w dół, to samolot i tak spadnie, tylko poza jego kontrolą, a wtedy będzie gorzej. I tu się zaczyna upadek, grzech. I tu sprawy dzieją się szybko. Pokuta już wtedy jest strasznie trudna. Do tej pory ciągle Dawid mógł wrócić, ale w tym miejscu pokuta staje się coraz trudniejsza. Wiecie, w tym miejscu, kiedy Batrzeba już przychodzi, kiedy Dawid używa swoich możliwości, pokuta przypomina trochę gaszenie płonącej stodoły pełnej siana szklanką wody. To już nie jest ten etap, gdzie zło się dzieje. To już jest etap, gdzie zło płonie i dopóki się nie wypali, człowiek nie myśli. I Biblia mówi, i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. Jak już mówiłem wcześniej, przyszła do niego i razem uprawiali seks, żeby było jasne, żeby ktoś nie myślał, że czytali psalmy. Doszło do dużego zła, zdradził swoje ideały i wykorzystał to, kim zrobił go Bóg, żeby zgrzeszyć. Jakub napisał, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Mówiliśmy o tym. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Właśnie rodzi się grzech. Zaczęło się właśnie to potem, co Jakub mówi potem. Zwróć uwagę, że ten werset, to jest Jakuba, pierwszy rozdział, 14-15 werset. Te dwa wersety rozdziela słowo potem. Jest, było to, co jest wcześniej i to, co jest potem. Potem, kiedy grzech. I to jest to potem. Dawid przeszedł granicę słowa potem. Miał kolejny punkt, gdzie można było pokutować, chociaż trudno, ale jest królem. Stać go. Kazał ją sprowadzić. I to, co robi, znowu wam powiem odkrycie. Wiecie, że to, co robili, nie było nieprzyjemne? Oni nie cierpieli strasznie razem. To, co robili, było przyjemne. Grzech na początku nigdy nie śmierdzi i nie cuchnie. Kiedy Batrzeba przyszła do niego i obcował z nim, jak mówi Biblia, to nie było tak, że wiecie, w strasznych cierpieniach wili się, ona nie chciała, on nie chciał, ale musieli. Im było fajnie. Myślę, że nalał wina. Na adapterze leciało Yesterday Johna Lennona. Nie, to nie te czasy, sorry. Było przyjemnie. Grzech jest przyjemny na początku. Ja wiem, może są tu tacy religijni, się oburzą. Jak ten facet może mówić, grzech przecież nie jest przyjemny. Wracaj w średniowiecze. Nie wiem, gdzie zaparkowałeś wehikuł czasu. Grzech jest przyjemny. Grzech jest przyjemny. Bo jakby nie był przyjemny, nikt by nie grzeszył. Brakło Dawidowi tego, co miał Mojżesz. Wiecie, co o Mojżeszu jest napisane? Jest napisane tam też, że grzech jest przyjemny. Posłuchajcie, o Mojżeszu, Hebrajczyków 11:25. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Czytam ze Słowa Bożego. Biblia mówi, że jaki był grzech? Rozkoszny. Grzech jest przyjemny. Przynajmniej na początku zawsze jest przyjemny. Wiecie, ile kredytów, ile zakupów, niepotrzebnych związków popełniliśmy, czy uczyniliśmy w naszym życiu, bo czułem, że mnie stać. To jest przyjemne. Czułem, że mnie stać. To jest przyjemne. Ile ja rzeczy niepotrzebnych w życiu kupiłem, no bo tak mi się strasznie spodobały. Czułem w sercu, że muszę je mieć. To nie seks. To nie zakupy czy zdobywanie czegoś jest nieprzyjemne. A to, co przychodzi kiedy? Potem. To Jakub napisał to słowo potem. To, co przychodzi potem. Ja myślę, i wszyscy się chyba ze mną zgodzicie, chciałbym, żeby grzech bolał, a ty? Ja bym chciał. Wiecie, jacy byśmy byli święci? Idę sobie na przykład ulicą. Popatrzyłem mnie tam, gdzie trzeba. Na którąś z was albo z was. Albo idę ulicą, przejeżdża Ferrari, wszystko będę, żeby je mieć. Nie. tam siedzenie z kolcami. Ja bym wolał, żeby, wiecie, nie miałbym problemów jako duszpasterz. Mówiłem wam, że prowadzę ośrodek dla matki z dzieckiem. Mam 8 mam, 15 malutkich dzieci, pokrzywdzonych tak przez życie, że gdybym wam historię ich odpowiedział, to byście tu siedzieli i płakali. Ale początek był, wiecie, jaki? Przyjemny. Ja gdybym był Panem Bogiem, to bym stworzył dziewczyny tak, że byłyby kolczaste aż do założenia obrączki. A facet też by był kolczasty. I kiedy by zakładali sobie obrączki, wtedy by się kolce chowały. I dużo problemów bym się pozbył. Ale Pan Bóg tak nie zrobił. Jest mądrzejszy niż ja. Wie czemu? Gdybym ja bym Bogiem był, to ten owoc w Edenie, nie wiem, przysłowiowe jabłko czy co tam innego, ten owoc w Edenie miałby 1000 stopni, byłby pod napięciem 1500 volt. Bo grzech jest przyjemny na początku. Niech to do was dojdzie. To, że czujesz, że czegoś chcesz i że jest przyjemne, nie znaczy, że jest dobre. Bo grzech jest przyjemny. Ci, którzy nas kochają, zaczynają do nas mówić: proszę cię, nie rób tego. Ale my już nie słyszymy. Zaczynamy działać zupełnie inaczej. Wnosimy lęk w życie naszych bliskich. Mamy, taty, tych, którzy nas kochają, chłopaka, dziewczyny, męża, żony. Potem nadchodzi kolejny dzień i wszystko ucicha. Dawid sprowadził Batszebę. Mieli fajny wieczór. Wszystko ucichło. I nadszedł poranek. I dobrze. Dawid się obudził rano, przeciągnął, ubrał szlaftok i mówi: co mamy na dzisiejszy dzień? Nikt nie widział. Biblia mówi o świcie. Nie umarła Batszeba. Dawid też nie umarł. Nikt nie widział. Batszeba wróciła cicho do domu. Jest napisane: potem wróciła do swojego domu. Jakub pisze: potem, kiedy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Ale ona potem wróciła do domu. Sprawa zakończona. Nie trzeba było panikować z tą starodawną moralnością. Zobaczcie, skończyli, zrobili swoje, wróciła do domu, wrócił do domu spoko. Już Dawid nie posyła gońców, żeby się czegoś dowiedzieć. Teraz już wie o niej wszystko. Ale pamiętacie, co mówił list do Hebrajczyków? Jaka była rozkosz grzechu? Czytałem wam w przypadku Mojżesza: przemijająca rozkosz grzechu. Bo grzech jest rozkoszny. Jeszcze raz, ku zgorszeniu pobożnych to mówię. To jak ta miła pani z tego banku, co do mnie dzwoniła, kiedy już weźmiesz ten ciężki kredyt i potem próbujesz się dodzwonić, myślisz, ta pani była taka miła, zadzwonię do niej, to nagle wtedy już odbiera niemiły pan. Już nie ma najmiłej pani. I tym razem Batszeba posyła gońców. Pamiętacie? Wcześniej on posłał gońców, żeby się coś dowiedzieć. Teraz ona posyła gońców, żeby się coś dowiedział. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści: poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz: przyślij do mnie Uriasza Hetejczyka. Moment. Czy ja dobrze czytam? Słyszycie, co ja przeczytałem przed chwilą? Czekajcie, kto począł? Uriasz Hetejczyk czy Batszeba? Mąż Batszeby począł czy żona? Ona poczęła. Ona poczęła, a on posyła po męża. Zobaczcie, coś się zaczyna dziać. Grzech zaczyna rodzić coś bardzo ważnego, wam chcę dziś powiedzieć. Posłuchajcie mnie uważnie, bo to, co wam teraz mówię i przy czym dzisiaj się możemy dobrze pośmiać i pokonać, to gdy się będziemy trzymać Pana, za 20 lat od dzisiejszego dnia będziesz wrakiem, jeżeli grzech cię złapie. Za 20 lat od dzisiejszego dnia będziesz płacił alimenty, nie będziesz miał swojego domu albo będziesz chory z powodu jednej złej decyzji, którą dzisiaj mogłeś oddać Bogu i zmienić to. Mówię wam poważne rzeczy. I nie chcę brzmieć, wiecie, jak stary dziadek: za naszych czasów, w czasie wojny. Ta wojna ciągle trwa, za waszych czasów również. Wiecie o tym, że to jest wojna? Wojna o twoje życie, o wolę Bożą w twoim życiu. A więc Batszeba, żona Uriasza, poczęła, mówiąc jaśniej, zaszła w ciążę. I powiedziała o tym Dawidowi. On już nie posyłał gońców, ona teraz posłała, powiedziała mu, co się dzieje. I Dawid zamiast posłać po nią, posyła po jej męża. Tak jakby on począł. Bo Uriasz w tej historii nie jest jedynie jako mąż. Jest też jako świadectwo jak w tym czasie należało żyć. Dawid nie żył tak, jak należało. To Uriasz był tam, gdzie miał być, we właściwym miejscu. I kiedy zbór się modli, kiedy twój zbór pości, kiedy twój zbór bierze udział w chwałach, kiedy ludzie wznoszą ręce, służą Bogu, ludzie w twoim wieku patrzą na misję, wyjeżdżają na misję, zostawiają swoje wygody, zostawiają swoje przywileje, to bądź lepiej z nimi, bo kiedy Kościół robi to, co do niego należy, a ty siadasz własne egoizmy na tronie, to zapłacisz za to. Wcześniej kazał ją sprowadzić, a teraz wydał rozkaz, aby sprowadzić jego, Uriasza. Autorytet i dar, jaki miał od Boga, zobaczcie, do czego zaczyna używać. Staje włączony w służbę człowieka. Takie używanie autorytetu jest drogą do katastrofy. I teraz to jest to ważne, co wam chcę powiedzieć. Jeżeli pójdziesz za grzechem, to przez ciebie grzech zacznie niszczyć. Coś ci powiem, bracie, siostro, nawróciłeś się i Bóg cię wprowadził do kościoła. Jesteście Bogu wdzięczni? Nawróciłeś się i Bóg cię wprowadził do kościoła. I w tym kościele, jako młody człowiek, poznasz dziewczynę albo chłopaka. Pozwól, że ci powiem odkrywczą myśl. Bóg nie po to cię do kościoła wprowadził, żebyś poznaną tu dziewczynę albo chłopaka zniszczył. Powiecie amen? Tak czy nie? Amen znaczy tak, tak? Czy nie amen? Schody, przepraszam. Bóg cię tu wprowadził. No, taki upadek. Może komuś się nie podoba, wiecie. To, o czym mówię. Ale to znaczy, że dobrze mówię. Słyszeliście, jak Wesley płynął na statku? Zszedł do jadalni, usiadł sobie i coś jadł, a obok przy stole siedziało dwóch facetów i się mu przyglądają i piją piwo. To jest prawdziwa opowieść życia żona Wesleya. Patrzą na Wesleya, widzą po ubraniu, że to kaznodzieja, że to duchowny. Mówią, te, klecha, mamy dla ciebie dobrą nowinę. Diabeł umarł. On na nich spojrzał i mówi, o biedaki, sieroty, co wy teraz poczniecie? On nie umarł. Sprowadzają Uriasza i Dawid cały swój autorytet teraz użyje, żeby go zniszczyć. Bóg cię tu dał do tego zboru. Bóg cię dał do twojego zboru, gdziekolwiek jesteś. Poznałeś inne dziewczyny, chłopców. Poznałeś ludzi, których Bóg chce, żebyś kochał. I chcę wam jeszcze raz z całą stanowczością powiedzieć. Bóg nie posłał cię tu po to, abyś kogokolwiek zniszczył. Błagam was, zgódźcie się ze mną. No. Grzech używa człowieka, żeby niszczył. Dawid, kochany Boży Dawid, najpierw był z Batrzebą, a teraz zacznie wyniszczać jej męża. Posyła go na pierwszą linię frontu w jednym celu, bo nie udało się go upić, nie udało się go przerobić, nie udało się go wcisnąć jej do łóżka. Żeby z nią współżył i żeby potem było, że to jego dziecko. Nie udało się. I zaczyna niszczyć. Gdy grzech kieruje tobą, zaczniesz niszczyć. Kiedy Bóg tobą kieruje, pokaże ci na przykład twoją żonę, twojego męża. Kiedy zacznie tobą kierować grzech, będziesz w niej widział tylko, czy w nim. Seks, coś zupełnie innego. Zupełnie co innego będziesz widział w pieniądzach, władzy, wykształceniu, gdziekolwiek Bóg cię chce postawić. Bóg chce, żebyś budował, a jeśli poddasz się grzechowi, będziesz niszczył. Chce, żebyście to zapamiętali. Sprowadza sobie Uriasza do pałacu, siedzi na tronie, udaje Dawid, że nic się nie stało. Pyta się żołnierza, co u was słychać? Nie wie, że robi kolejny krok w ciemność. Gdy Uriasz przybył do niego, jest napisane, wypytywał Dawid, jak się powodzi Joabowi, czyli temu, który dowodził wojskiem zamiast króla. Jak się powodzi wojsku, jaki przebieg ma wojna? Jego to tak naprawdę obchodziło, czy nie? Co było wczoraj w kościele, jak mnie nie było? Albo coś jeszcze? Szkoda, że Dawid był królem i szkoda, że Uriasz nie mógł go zapytać, czemu ty nie jesteś z nami? Gdzie ty byłeś? Dlaczego ciebie nie ma z nami? No nie mógł, bo to był żołnierz, a to był król. A więc król rozmawia z nim o tym, co w tej chwili nie powinno być teorią, ale działaniem. Zamiast być na polu walki, dyskutuje o walce. Cię przypomina mi, ja w karierze pastora różnych dziwnych ludzi widziałem, przypomina mi na przykład faceta, który kłamie, plotkuje, grzeszy, ale kiedy mnie spotyka, to z pobożną miną pastorze, a wieprzowinę wolno jeść czy nie? A guzik cię to obchodzi? Chłopie, masz większe problemy niż wieprzowina. I pyta o powodzenie. ale te pytania nie były szczere. Te pytania go wcale nie obchodziły. Wiecie, ma problem. I posłuchajcie, był poślizg, mnie wolno trochę przedłużyć. No ja muszę, bo kiedy wam to powiem? Jak pojadę, to wam już nie powiem. Chyba, że wam na Facebooku to dopiszę. Wiecie, ma problem Dawid. Trafił na wiernego człowieka. A zło, kiedy trafia na wiernego człowieka, no to go bardzo nie trawi. Zło nie lubi wiernych ludzi. Zło nie lubi kogoś, kto może zacytować werset. Zło nie lubi kogoś, kto może powiedzieć, ale jest jeszcze Jezus. Zło nie lubi kogoś, kto może powiedzieć, ale Bóg widzi. I tu mamy tajemnicę sporów i kłótni. Skąd spory, skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności wasze, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, walczycie i spory prowadzicie, nie macie, bo nie prosicie, pisze Jakub. Jakub mówi, jest możliwość albo prosić, albo chodzić z Bogiem, albo walczyć po swojemu. A kiedy się spotka człowiek, który chodzi z Bogiem, z człowiekiem, który walczy po swojemu, to ten, który ma na tronie swojego życia swoje ważne ego i ja, zaczyna być rozdrażniony. Ja wiem, że to już było bardzo za późno, ale studiując ten fragment zadałem sobie pytanie, co by się stało, gdyby w tym miejscu Dawid uciekł do Pana? Gdyby jednak nie zabił Uriasza, nie wysłał go na front, ale gdyby jeszcze w tym miejscu pokutował, gdyby jeszcze w tym miejscu uciec, co by się stało, gdyby Uriasz stanął, a Dawid padłby przed nim na twarz i zacząłby pokutować przed Bogiem, przed mężem Batrzeby i gdyby wtedy powiedział, zgrzeszyłem. Bo przecież wiemy, że Bóg tego chciał. Nawet potem Bóg się okaże wielki w swojej łasce. Ale co by się działo w tym miejscu? Czy nie stałoby się coś niezwykłego? Czy ja wiem, że my mamy swoje ludzkie rozwiązania. My myślimy tak, ona w ciąży, on stoi tu, król pokutuje, ten by go pewnie zadźgał albo coś. Nie, ale Bóg ma jeszcze jakieś swoje wyjście, którego tu już nigdy nie zobaczymy. Dzieje się jednak tak, jak z reguły się dzieje w takich sytuacjach. Powiem wam taką rzecz. Ludziom, a szczególnie na przykład politykom, złodziejom, jest przykro dopiero wtedy, kiedy ich złapią. Dopóki nie złapią, to polityk udaje, że nie kradnie. A potem nie mówi, że ukradł, tylko że zdewaluował, inaczej użył. Oni mają 100 słów, wiecie. Zanim w końcu ktoś powie, że ukradł. Dawid, jak to bywa w tym stanie, by ukryć grzech i swój kompletny upadek, jest miły. Sprawia wrażenie, że obchodzi go los innych. Ale obchodzi go tylko jedno. Jak to ukryć? Wiem, bo sam to w życiu robiłem. Zdarzało mi się w życiu popełnić zło i próbowałem je ukryć. I Dawid nakrywa grzech. Próbuje go nakrywać. Wiecie, nakrywanie grzechu to jest trochę tak, jakbyś zaprosił swoją dziewczynę na randkę i położył kocyk na mrowisku z czerwonymi mrówkami, najlepiej takimi. I powiedział, tu nic nie ma. Poczekaj chwilę. One wylezą, wyjdą. Nakrywanie grzechu jest jak spanie na radioaktywnym sarkofagu. Nakrywanie grzechu to kocyk na mrowisku, które wcześniej czy później wyjdzie na wierzch. Wierność i lojalność Uriasza przeszkadzają w ukryciu grzechu i kiedy się to nie udaje, Dawid rozpoczyna manipulację. Najpierw go próbuje upić, jak mówiłem, ale Uriasz jest trzeźwy i wie, czego chce, nie ustępuje na żadnym poziomie. Gdy wierność nie poddaje się manipulacji, wzbudza nienawiść, a to będzie Uriasza kosztować życie. I Dawid, który został powołany, tak jak ty, żeby przynieść Bogu chwałę, zaczyna używać miejsca, na którym postawił go Bóg, żeby zniszczyć człowieka. Uczciwy Uriasz wraca na pole bitwy z wyrokiem śmierci na siebie w własnej kieszeni. Był tak prawy i uczciwy, że król mu się nawet nie bał dać rozkazu, gdzie był jego wyrok śmierci. Bo wiedział, że ten człowiek tego nie otworzy, nie przeczyta, bo był uczciwy. Grzech rodzi grzech. Czas nieprawdy w miejsce prawdy nadchodzi. Grzech rodzi śmierć. To jest straszny czas, kiedy w człowieku powołany, aby być świątynią Bożej obecności, Bóg już nie widzi tego, co miał. Kiedy rozlega się ten głos, pamiętacie w ogrodzie Eden? Adamie, gdzie jesteś? Bo już go nie było. Dokąd idziesz, Dawid? I nieraz Duch Święty pytał, Mirek, gdzie ty naprawdę dziś jesteś? Dokąd idziesz? Jaki jest twój motyw, że idziesz tam, a nie gdzie indziej? Co robisz? Najpierw była pożądliwość, potem cudzołóstwo, potem hipokryzja, potem oszustwo, potem zdrada i na koniec nasza historia dochodzi do morderstwa. Postawił Uriasza na przodzie, tam, gdzie się najłatwiej ginie, I tak skończyła się historia. Do króla przechodzą z wojny złe wiadomości. Powoli będę kończył. Ale chciałbym tę historię wam opowiedzieć do końca, ponieważ może wam pomóc kiedyś. Do króla z wojny przychodzą złe wiadomości, ale król się nie gniewa, bo złe wiadomości nie były złe dla niego. Uriasz zginął. Dawid usłyszał to, co chciał, że Uriasz nie żyje, a więc teraz ma prawo, żeby Batrzeba była w ciąży. Wielu zginęło innych, żeby się stało to, co chciał król. Wiecie, co mówi Biblia? Rzekł głupi w sercu swoim. Pamiętacie, co powiedział? Nie ma Boga. Jezus powiedział, że kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego. A kto słucha tych słów moich i nie wykonuje je, będzie przyrównany do męża głupiego. A głupi rzekł w sercu swoim, że nie ma Boga. To czas, kiedy próbujemy żyć z grzechem, jakby się nic nie stało. To jest jak życie w radioaktywnym mieście. Biblia mówi nam tak, żeby was wprowadzić z powrotem do Biblii. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swego męża, lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną i urodziła mu syna, lecz ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. Znowu mamy dwie składowe tego, co przeczytałem. Ludzką. Wrócił do domu, wziął sobie ją za żonę, wszystko jest fajnie, wszyscy się mają dobrze, ale jest jeszcze ktoś, o kim wam muszę powiedzieć. Jest Bóg, któremu się to nie podobało. Bóg nie planował tego tak zostawić. Wiecie, gdyby Bóg to tak zostawił, Dawid zamieniłby się w krwawego tyrana, w odstępczego pogańskiego króla. Całkowicie by upadł. Mija troszkę mniej jak rok. Wydaje się, że da się jakoś żyć. Myślę, że w tym czasie Dawid nie napisał żadnego psalmu. Król w tym czasie nie pisze żadnego psalmu. Myślę, że to w nim jest. Ale mija rok, jakoś się żyć. A może komuś z was to daje odpowiedź, dlaczego ostatnio Pan do ciebie nie mówi? Kiedy ostatnio ktoś z was słyszał coś od Ducha Świętego? Kiedy ostatnio Biblia do ciebie mówiła? A może kiedy ją ostatnio czytałeś, bo już tego nie możesz? Może to jest odpowiedź dla ciebie, przyjacielu, czemu Bóg ostatnio cię nie prowadzi tak jak dawniej? Ja myślę, że w tamtym czasie Dawid też nie napisał żadnego psalmu. I Bóg wysyła do niego proroka Natana. Natan opowiada Dawidowi tą niezwykłą historię, że w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, drugi ubogi. Bogaty miał wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył, żywił ją, a ona wyrosła u niego. Razem z jego dziećmi. Z chleba jego jadła, z kubka jego piła, na łonie jego sypiała i była mu jak córka. Opowiada mu o człowieku, który miał owieczkę. Potem do bogatego przyjeżdżają goście. Bogaty zabiera biednemu, zabija tą jedną, jedyną owieczkę, chociaż swoich ma dużo. Uriasz opowiada niezwykłą historię, ale kiedy Dawid słyszy o niesprawiedliwości z owieczką, wybucha wielkim gniewem na owego męża i mówi do Natana, takiego to trzeba by było zabić. Za tą owieczkę to poczwórnie niech zapłaci. I wtedy dzieje się coś niesamowitego. Natan wyciąga rękę i kieruje palec w kierunku króla. Mówi do niego, to ty jesteś ten człowiek. To ty zabrałeś owieczkę biednemu i wiernemu, chociaż mogłeś mieć każdą inną owieczkę. To ty jesteś tym kimś, to ty zgrzeszyłeś. Ciekawe, jaka była mina króla. Przecież to było dawno. To już chyba przeminęło. Bóg nie dyskutuje, kiedy to było. Bóg mówi o grzechu. Uriasz nie był kimś wielkim, ale grzech był wielki. Ty wprawdzie, mówi do niego dalej prorok, uczyniłeś to potajemnie, ja jednak uczynię to wobec całego Izraela i przy blasku słońca. Coś wam powiem o grzechu, przyjaciele. Jeżeli będziecie grzech ukrywać, to on was wyciągnie na światło i sponiewiera. Albo ty rzucisz grzech, albo grzech zacznie rzucać tobą. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj, jesteś związany pornografią, seksem, kłamstwem, plotkami, rzeczami, które są chore w twoim życiu i nie tak Bóg je zaprzewidział. Cokolwiek inne, ty to wiesz. Bóg mówi, wyznaj to, wyciąg to na światło Jezusa. Poddaj to światło Ducha Świętego. Jeśli ty ten grzech rzucisz, on nie będzie mógł rzucać tobą. Jeśli ty go nie rzucisz, w najmniej odpowiednim momencie on ciebie wyrzuci na światło. I tu dopiero Dawid zaczyna mówić sensownie. Zgrzeszyłem wobec Pana. I tu się pojawia dopiero nadzieja. Dopiero w tym miejscu pojawia się pokuta, chociaż grzech już tak wiele zniszczył. Zastanawiam się, co Dawid zrobił potem. Ja myślę, że Dawid wrócił do tej sypialni. Tak ja myślę. Myślę, że tamtego dnia Dawid usiadł w sypialni i rozpłakał się. Nie wiem, ile godzin siedział i płakał i zobaczył wspaniałe życie, które dał mu Bóg i to, kim się okazał i co zrobił. Ale myślę, że potem wziął to, czym pisał, pióro czy czymkolwiek innym pisał. I zaczął drżącą ręką pisać to, co przejdzie do historii jako psalm 51. Stwórz serce czyste we mnie, Boże mój. A ducha prawego odnów we mnie. Pamiętacie te słowa? I nie odrzucaj mnie od oblicza Twojego dzisiaj. To były jego słowa. Jak blisko można się posunąć w uporze. Wiecie, dzisiaj Duch Święty do Ciebie mówi. Chciałbym dzisiaj się z Wami pomodlić. Ja myślę, że ja już nie muszę komentować, co z tym zrobić, co mówiłem. Wszyscy wiecie, co z tym zrobić. Twoje życie przemija, przemijają dni. Pewnego dnia, za 10 lat do tej pory, będziesz tym, kim zdecydujesz dzisiaj być. Czym, kim zdecydujesz być kolejnym twoim krokiem, twoją wiernością lub niewiernością. To, ile ludzi przez ciebie będzie się cieszyć, a ile płakać, zależy od ciebie i tylko ty musisz zdecydować, czy chcesz iść za Panem. Powstańmy do modlitwy. Chciałbym się dzisiaj modlić. I chciałbym, abyście powtórzyli za mną taką modlitwę. Jeżeli chcesz, oczywiście możesz ją powtarzać tylko słowami. Jeżeli chcesz, możesz ją powtarzać słowami i sercem, a jeżeli chcesz, możesz ją powtarzać tylko sercem, albo jeżeli uważasz, że przez ostatnie 60 ileś minut mówiłem bez sensu, to w ogóle nie powtarzaj. Jeżeli możecie, powtórzcie za mnie taką modlitwę. Zmiłuj się nade mną, Boże. Według łaski swej i według wielkiej litości swojej. Zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Okaż się sprawiedliwy w Twym wyroku i czysty w sądzie swoim. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. I serce czyste stwórz we mnie. O Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Panie, przychodzimy do Ciebie z naszymi myślami, sercami, z tym, co zostało powiedziane. Proszę Ciebie dzisiaj, Panie, aby każda gleba, która przyjęła to słowo, aby każde serce, które jak gleba przyjęło to słowo, było przez Ciebie szczególnie chronione. Daj nam oczy otwarte, daj nam prawe serca i Panie, nie pozwól, aby ktokolwiek z nas manipulował Twoją dobrocią i tym, gdzie nas postawiłeś. Panie, pragniemy żyć dla Ciebie. Panie, ci, którzy dzisiaj się szczerze modlili, Ty znasz nasze serca. Chcemy iść za Tobą i służyć Tobie wiernie. Panie, pragnę, abyś używał nas jako Twoich narzędzi. Poślij nas, Panie. Poślij nas tam, gdzie pracujemy. Poślij nas na misję. Poślij nas do ludzi, którzy potrzebują posilenia.
Dziękujemy Tobie, Panie, za Twoją dobroć i wspólny czas przed Twoim słowem. Amen.